Ukraina, a potem Nizina Nadwołżańska staną się pewnego dnia spichlerzem Europy. Staniemy się eksporterem zboża dla całej Europy, która go potrzebuje. Na Krymie będziemy mieli cytrusy, drzewa kauczukowe i bawełnę, bo ta Prypeci dadzą nam trzcinę. Na Ukrainę będziemy dostarczać chusty, biżuterię ze szklanych paciorków i wszystko, co ludy kolonialne lubią. My, Niemcy, to sprawa zasadnicza. Musimy stworzyć zamkniętą społeczność niczym forteca. Ostatni stajenny musi być panem dla tych tubylców. Adolf Hitler po rozpoczęciu operacji Barbarossa, 1941 rok. Część pierwsza. O UNB i operacja Barbarossa. Czerwiec 1941 roku, początek niemieckiej inwazji na ZSRR. Druga wojna światowa osiąga swoje apogeum. Postęp niemieckich wojsk jest ogromny. Niemcy błyskawicznie zajmują kraje bałtyckie oraz tereny dzisiejszej Białorusi. Zajmują takie miasta jak Mińsk, Połock czy Smoleńsk. We wrześniu zaczyna się oblężenie Leningradu. Rozpoczyna się też bitwa o Moskwę. W tym odcinku nas jednak najbardziej interesuje front południowy. Wraz z rozpoczęciem inwazji Niemcy zajmują tam takie miasta jak Lwów, Kijów czy Charków. I to właśnie wraz z nadejściem Niemców. Ukraińscy nacjonaliści dostrzegli swoją szansę na budowę ukraińskiego państwa walczącego z ZSRR u boku Adolfa Hitlera. Gdy w 1941 roku Niemcy wkraczali na podbite tereny, nie zawsze napotykali opór i wrogość. Zdarzały się przypadki, gdy miejscowa ludność przygotowywała dla Niemców okazały komitet powitalny. Wynikało to m.in. z tego, że ludność ukraińska pod sowieckimi rządami przeżywała istną gehennę. W pamięci wciąż pobrzmiewały mroczne czasy Wielkiego Głodu, w wyniku którego śmierć poniosło kilka milionów Ukraińców. Wraz z wybuchem wojny w 1939 roku tereny zamieszkałe przez liczną ludność ukraińską, Galicja Wschodnia i Wołyń, weszły w skład Związku Sowieckiego. Zaczęły się aresztowania oraz represje. Sowieci gnębili tak Polaków, jak i Ukraińców oraz Żydów. Prześladowano duchowieństwo, ateizowano społeczeństwo, a kolektywizacja zabijała gospodarkę. Po drugiej stronie tego wszystkiego byli jednak Niemcy. Po wkroczeniu do Polski i utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa zezwolili oni Ukraińcom na utworzenie w Krakowie Ukraińskiego Centralnego Komitetu. Jego przewodniczącym został były docent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wołodymir Kubijowicz. Organizacja miała kierować życiem kulturalnym oraz oświatowym ludności ukraińskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Oczywiście wszystko odbywało się pod niemiecką kontrolą, ale Ukraińcy powoli stawali się na okupowanych ziemiach polskich grupą uprzywilejowaną. Niemcy tolerowali też funkcjonowanie struktur OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a generalny gubernator Hans Frank umiejętnie napuszczał nadgorliwych Ukraińców na Polaków. W zamian za służalczą uległość zezwalał tej ludności na otwieranie szkół, przedsiębiorstw czy organizacji kredytowych. To wtedy w OUN zarysował się wyraźny podział na mylnykowców z OUNM, czyli zwolenników Andrija Melnyka, i na OUNB, banderowców, sympatyków Stepana Bandery. Obie grupy uchodziły za skrajnie nacjonalistyczne, ale to ludzie Bandery przyciągali młodych radykałów. Byli oni zafascynowani nazizmem i przemocą jako środek do celu. Marzyło im się państwo totalitarne, wielka Ukraina, osiągnięte drogą rewolucji przy współudziale III Rzeszy. Bandera miał być ich prowodnikiem, który miał poprowadzić ukraiński naród do niepodległości. OUNB ustanowiła też swoje symbole, herb oraz czarno-czerwoną flagę, inspirowaną kolorystyką nazistowską, symbolizującą krew i ziemię. Wprowadzono też rytuał pozdrowienia prawą ręką z okrzykiem „Chwała Ukrainie” i odpowiedzią „Chwała bohaterom”. Dla banderowców największymi wrogami byli Polacy, Żydzi i Rosjanie. O ile Bandera chciał traktować Niemców jak równorzędnego partnera, tak ci od lat traktowali Ukraińców instrumentalnie, a w pewnym momencie nawet niczym mięso armatnie. Hasło o wielkiej Ukrainie było dla Niemców co najwyżej abstrakcją. 18 kwietnia 1941 roku u Hansa Franka, kolejny już zresztą raz, pojawił się Kubijowicz z petycją, aby, cytuję, oczyścić generalne gubernatorstwo z elementów polskich i żydowskich. Prosił przy tym o kolejne przywileje dla Ukraińców, jak utworzenie organizacji młodzieżowych czy instytucji kulturalnych. Niemcy o dziwo na te postulaty się zgodzili, ale tylko z jednego powodu. Chciano wykorzystać Ukraińców do nadchodzącej wojny z ZSRR i do momentu niemieckich zwycięstw na froncie wschodnim ukraiński nacjonalizm Niemcom nie przeszkadzał. Balastem stanie się później, ale o tym za chwilę. Przed atakiem na ZSRR niemiecki wywiad Abwera zorganizował dwa bataliony złożone z Ukraińców o nazwach Nachtigal i Roland. Łącznie to około 700 przeszkolonych żołnierzy. W tej pierwszej jednostce służyli głównie ludzie powiązani z OUNB. Wyznaczono też niemieckich dygnitarzy, którzy mieli sprawować kontrolę nad nowo powstałymi formacjami. Byli to m.in. porucznik Albrecht Herzner oraz Theodor Oberländer. Poza Niemcami wybrano też dwóch dowódców ukraińskich. Byli to znany nam już z filmu o Karpato-Ukrainie, były lider Siczy Karpatowskiej Podkarpackiej, Roman Szuchewicz oraz Jewchen Pobichuszczyj. Obie ukraińskie formacje wzięły udział w ataku na ukraińską część ZSRR. Niemiecka operacja Barbarossa obudziła aktywność nie tylko OUN, ale też licznej ludności ukraińskiej. Specjalista z zakresu historii XX-wiecznej Ukrainy, profesor Michał Klimecki, pisał: agresja Niemiec na Związek Radziecki ponownie rozbudziła nadzieję Ukraińców mieszkających w Galicji Wschodniej i na Wołyniu na zbudowanie państwa. Półtora roku radzieckiej obecności rozwiało ostatnie złudzenia co do charakteru zmian prowadzonych w ramach USRR. Negatywne oceny pogłębiły zachowania lokalnych organów cywilnych i wojskowych w trakcie wycofywania się przed niemieckimi wojskami. Jednostki Armii Czerwonej i NKWD, członkowie radzieckiej administracji oraz komunistycznej partii pozostawili po sobie około 30 tysięcy zabitych w więzieniach lub podczas ewakuacji, zrujnowaną gospodarkę i zrabowane świątynie wszystkich wyznań. Hitler jednak ani myślał tworzyć zręby ukraińskiej państwowości. Cytat, jaki usłyszeliście na początku filmu, to tylko jeden z wielu, jakie poruszał w kwestii ukraińskiej. Dyktatorowi Ukraina jawiła się jako całkowicie podporządkowany region na wschodzie, przypominający w najlepszym wypadku protektorat Czech i Moraw, a w najgorszym generalne gubernatorstwo. Część tych ziem planowano zniemczyć. Przykładowo w lipcu 1941 roku Hitler w prywatnej rozmowie mówił: południe Ukrainy, zwłaszcza Krym, zasiedlimy całkowicie Niemcami. Żaden problem przesunąć tamtejszą ludność indziej. Niemiecki osadnik będzie chłopem żołnierzem, dobiory do tego rezerwistów mogą być spokrewnieni jak zawsze. Tym sposobem otrzymamy zarazem świetny korpus podoficerski, jakiego nam potrzeba. W zasadzie jedynym nazistą, który optował za utworzeniem po pokonaniu ZSRR państwa ukraińskiego, był Alfred Rosenberg. Ze swojej koncepcji musiał jednak zrezygnować w momencie, gdy Hitler zdecydował się uczynić z Ukrainy tereny całkowicie podporządkowane Niemcom. Za planem Hitlera szybko stanęli Ribbentrop, Bormann, Göring i Himmler. Rosenberga, przez wzgląd na jego dobre kontakty z kołami emigracyjnymi, Hitler mianował na ministra Rzeszy do okupowanych terytoriów wschodnich, ale jego koncepcji nie brano już poważnie pod uwagę. Część druga. Plan ukraińskiej rewolucji narodowej. Jeszcze przed początkiem operacji Barbarossa działacze OUN z banderą na czele potajemnie przygotowywali plan nacjonalistycznej rewolucji. Podzielono ją na cztery fazy. Pierwsza to przygotowawcza, obejmująca wstępną organizację, ćwiczenia, zdobywanie broni itd. Druga to faza wojenna, mająca opanować jak największą ilość ziem Ukrainy podczas operacji Barbarossa. Kolejna to faza tak zwanego rewolucyjnego powstania, która miała pociągnąć masy Ukraińców do walki z, cytuję, Moskalami, Polakami i Żydami oraz zbudować podwaliny nowej armii. To też działania dywersyjne, miano rozpowszechniać także plotki o śmierci Stalina, a plan obejmował przejęcie radiostacji, kluczowych zakładów przemysłowych, czystki etniczne i polityczne. Ostatnia część planu, faza porewolucyjna, to utworzenie ukraińskiej administracji oraz armii na zajętych terenach. Finałem miało być ogłoszenie niepodległego państwa. Tak miała wyglądać tak zwana ukraińska rewolucja narodowa. W jej trakcie Ukraińcy mieli witać Niemców już jako gospodarze tych ziem, deklarując jednak dalszą walkę z ZSRR oraz sojusz z Rzeszą. Wzorem do naśladowania dla ukraińskich nacjonalistów były dwa marionetkowe twory podporządkowane Niemcom – Słowacja oraz NDH, czyli tak zwane niezależne państwo chorwackie. Zwłaszcza to drugie państwo oraz jego organizacja spodobały się Banderze. Specjalista z zakresu historii ukraińskiego nacjonalizmu Grzegorz Rosoliński-Libe pisał: politycy OUNB uznali proklamację NDH za dowód możliwości proklamowania i ustanowienia państwa ukraińskiego. Wierzyli lub mieli nadzieję, że nowa Europa pod egidą nazistowskich Niemiec będzie potrzebowała niepodległej Ukrainy, tak jak potrzebowała niepodległej Chorwacji i Słowacji. Podczas audiencji 12 sierpnia 1941 roku delegacja OUN przekazała Paweliciowi szablę kozacką. Z Ukraińców mieszkających w NDH utworzono także legion, który miał razem z oddziałami chorwackimi wspierać Niemcy na froncie wschodnim, ale skierowany został do walki z partyzantami w Bośni. Całość planu opracowanego przez OUNB opatrzono klauzulą przysięgi na wierność Banderze oraz zapisem, że powodzenie planu będzie zależało od podejścia do sprawy Niemców i bieżącej sytuacji na froncie. O tym, że Niemcy nie będą wyzwolicielami Ukrainy, a jej grabieżcami i zdobywcami, wiedział na razie tylko sam Hitler i paru jego najbliższych współpracowników. W chwili wybuchu wojny Niemcy wydali do Ukraińców odezwę, która zapowiadała oswobodzenie ich z komunizmu. Kubijowicz oraz Melnyk natychmiast wysłali do niemieckich władz wierno poddańcze telegramy, choć sama deklaracja do niczego konkretnego Niemców nie zobowiązywała. Z kolei działacze OUNB wysłali memoriał do samego Hitlera, przedstawiając mu swoje postulaty co do utworzenia państwa. Tekst ten prawdopodobnie nigdy do dyktatora nie dotarł, a nacjonaliści ukraińscy nie otrzymali żadnej informacji zwrotnej. Część trzecia. Proklamacja niepodległości. Wraz z rozpoczęciem operacji Barbarossa Niemcy błyskawicznie poruszali się naprzód, aby wreszcie opanować tereny Ukrainy. Bandera i jego ludzie uznali, że Niemców należy postawić przed faktem dokonanym. Punktem, od którego miano zacząć budowę państwa, był opuszczony już przez Sowietów Lwów. Nacjonaliści uruchomili tam wszystkie możliwe komórki OUN, a wkraczający ukraiński batalion Nachtigal witał mieszkańców okrzykiem „Chwała Ukrainie”, co miało symbolizować nową ukraińską władzę i wyzwolenie tych terenów. Później żołnierzy tych na lwowskim rynku witali miejscowi Ukraińcy, rzucali kwiaty pod nogi oraz klęcząc modlili się. W potoku euforii batalion Nachtigal przemianowano na batalion Stepana Bandery. Samego Bandery we Lwowie jednak nie było, gdyż Niemcy zabronili mu tam jechać. Czy był internowany przez Niemców, czy nadzorował akcję z ziem Chełmszczyzny, pozostaje w domenie spekulacji. W krótkim czasie ukraińscy nacjonaliści opanowali na krótko lwowską radiostację oraz uzyskano zezwolenie od metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego zgodę na proklamowanie niepodległości Ukrainy. Nieco ponad tydzień po niemieckiej inwazji, 30 czerwca 1941 roku, pod nieobecność Bandery, ale zgodnie z jego wytycznymi, jeden z jego najbliższych współpracowników, Jarosław Steczko, bez zgody Niemców, ogłosił we Lwowie akt odnowienia ukraińskiej niepodległości. W jego oficjalnej treści brzmiała taka oto deklaracja. Zgodnie z wolą ludu ukraińskiego, organizacja ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery ogłasza przywrócenie państwa ukraińskiego, za które swe głowy pokładały całe pokolenia najlepszych synów Ukrainy. Steczko obwołał się premierem nowego państwa. Zaczęto pracować nad skonstruowaniem rządu. Spieszono się, gdyż obawiano się, że to samo zrobią za chwilę ludzie z konkurencyjnej OUNM. Poza tym chciano też wybadać reakcję Niemców. Proklamację miano ogłosić w podobny sposób jak Gwardia Hlinki na Słowacji czy Ustasze w Chorwacji. Skoro Niemcy uznali istnienie tamtych państw, to być może podobnie postąpią z Ukrainą. Informacje o niepodległości przekazano przez lwowskie radio. W audycjach ukraińscy żołnierze oraz spikerzy śpiewali ukraińskie i niemieckie pieśni wojskowe. Opowiadali o braterstwie broni z Niemcami. Jedynie arcybiskup Szeptycki apelował, by nowe państwo uwzględniło również prawa mniejszości narodowych i religijnych. Jak się później okazało, słowa te trafiły w próżnię. Na mieście pojawiły się plakaty sławiące Hitlera i Banderę. Ulice udekorowano barwami niebiesko-żółtymi oraz niemieckimi ze swastyką. Na plakatach, murach i ulotkach pojawiały się hasła w stylu „Niech żyje Adolf Hitler i Stepan Bandera, śmierć Żydom i komunistom”. Co więcej, zastępujący Banderę Jarosław Steczko pisał już depesze z pozdrowieniami do władz chorwackich, włoskich i hiszpańskich, informując tym samym o powstaniu nowego faszystowskiego państwa – Ukrainy. Liczył przy tym na to, że kraje te uznają jej niepodległość. Z kolei w pełnym pochlebstw liście do Hitlera Steczko pisał: „W imieniu ludu ukraińskiego i jego rządu życzę, aby zwieńczył pan swoją walkę wiecznym triumfem. W ten sposób umożliwił pan ludowi ukraińskiemu, jako jednemu z pełnoprawnych i wolnych członków europejskiej rodziny ludów i żyjącym w swoim suwerennym państwie ukraińskim, odegrać aktywną rolę w realizacji tego planu. Niech żyje Führer i lud niemiecki”. Pierwszym Niemcem, który postawił wielkie oczy, gdy dowiedział się o proklamacji, był częściowo wtajemniczony w plany Hitlera Hans Koch. Próbował spowolnić zaangażowanie Ukraińców, dodając, że na proklamację niepodległości Ukrainy zgodę wydać może tylko sam Hitler, ale Ukraińcy wiedzieli swoje. Koch niewiele wskórał, rewolucja trwała. Część czwarta. Pogrom lwowskich Żydów. Na przełomie czerwca i lipca we Lwowie i okolicy zaczęły się masowe, zezwierzęcone pogromy na Żydach. Aktywny udział wzięła w nich nowo powstała ukraińska milicja. OUN celowo propagowała stereotyp Żyda bolszewika jako symbolu dotychczasowego ucisku oraz rzekomego sprawcę mordów NKWD. Propaganda zrobiła swoje. Żydów uznano winnych nie tylko za sowieckie mordy, ale też za wielki głód sprzed kilku lat. Nikt nie brał pod uwagę, że wśród zabitych przez NKWD znajdowało się wielu Żydów i że oni sami nie rozumieli, za co mszczą się na nich Ukraińcy. Wojna oraz bezkarność w końcu obudziły w ludziach demony. Zaczęło się prawdziwe bestialstwo. W biały dzień na ulicach Lwowa dochodziło do brutalnych pobić, zabójstw, rabunków, upokorzeń i gwałtów. Z żydowskich kobiet publicznie zdzierano ubrania, nie oszczędzono nawet ciężarnych. Tych, których prowadzono do aresztu, bezkarnie bili rozstawieni po obu stronach ulicy Gapie. Niektórzy Żydzi przemierzali drogę do więzienia na kolanach. Niemcy inicjowali te pogromy, często je fotografowali i filmowali. Wstrząsające zdjęcia z tamtych dni z twarzami przerażonych ofiar i ich oprawców zachowały się do dziś. Z wiadomych względów nie możemy ich tutaj pokazać. W bibliografii znajdziecie kilka artykułów oraz linków odnośnie tych wydarzeń. W latach późniejszych fotografie wykonane przez Niemców będą stanowić dowód przeciwko zbrodniarzom z ukraińskiej milicji. Dziś są one przestrogą. Oto wspomnienia świadka tych wydarzeń, lwowskiego adwokata żydowskiego pochodzenia, doktora Izydora Eliasza Lana. Pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do miasta 29 czerwca. Natychmiast po wkroczeniu zabrali się Niemcy do spełnienia swej misji dziejowej wobec Żydów. Już w pierwszych godzinach rozlepili po mieście afisze podjudzające przeciwko Żydom. W tych afiszach i w ulotkach, rozdawanych na ulicach, przedstawiano Żydów jako winowajców pożogi wojennej, pomawiano ich o niestworzone zbrodnie. Zatruty Siew wydał oczywiście odpowiedni plon. Pierwsze dni okupacji niemieckiej, to jest od 30 czerwca do 3 lipca, były widownią krwawych i okrutnych pogromów. Do niemieckich żołnierzy dołączyły się męty społeczne, szczególnie spośród nacjonalistów ukraińskich oraz zorganizowana przez Niemców na prędce tzw. ukraińska milicja. Zaczęło się od polowania na ulicach na mężczyzn żydowskich. Żydzi lwowscy, ogarnięci panicznym strachem, przeważnie nie wychodzili na ulicę. Większość chowała się w swych mieszkaniach, w rozmaitych kryjówkach lub po piwnicach i strychach. Ukraińska milicja i Niemcy poczęli przetrząsywać mieszkania żydowskie w poszukiwaniu ofiar. Zabierano mężczyzn, gdzieniegdzie jednak i całe rodziny, nie wyłączając dzieci pod pretekstem, że mają oczyszczać więzienia lwowskie z trupów. Zgromadzono kilkutysięczny tłum złapanych Żydów na podwórzu więziennym i bito ich tam w niemiłosierny sposób. Ściany więzienia dookoła podwórza były aż po pierwsze piętro oblane krwią torturowanych Żydów i oblepione kawałkami mózgu. Część piąta. Wyzwoliciele. Nie możemy przy omawianiu tej historii zapomnieć o hucznym witaniu armii niemieckiej na Ukrainie. Działacze ONB zadbali o to, aby witać Niemców jak wyzwolicieli. Stawiano prowizoryczne łuki triumfalne, które widzicie na tych fotografiach. Często dekorowano je napisami cyrylicą oraz w języku niemieckim z hasłami takimi jak „Chwała Ukrainie, chwała Hitlerowi, niech żyje armia niemiecka”. Nierzadko widniał też dopisek zapisany wielkimi literami „Heil Hitler”. 3 lipca w Tarnopolu zorganizowano wiec, gdzie nad trybuną wisiały portrety Hitlera, Bandery i nieżyjącego już Jewchena Konowalca. We wsiach, do których przybywali Niemcy, miejscowa ludność odziana w tradycyjne stroje witała ich chlebem i solą. Powitania z kwiatami w rękach na długo zapamiętali też sami Niemcy. Generał Karl von Rock opisywał sytuację po zajęciu miasta Dobromyl następująco. Już gdy tam zmierzałem, ukraińskie dzieci rzucały mi kwiaty pod nogi. Kiedy samochód się zatrzymał, otoczył mnie tuzin Ukrainek w kolorowych strojach narodowych. Każda wręczyła mi bukiet. W budynku państwowym burmistrz i przedstawiciel Narodowego Ruchu Ukraińskiego wygłosili długą mowę. Obaj znośną Niemczyzną. Wysławiano mnie jako zdobywcę i wyzwoliciela spod bolszewickiego jarzma. Następnego dnia wyszedłem na balkon ratusza, pod którym zebrał się kilkutysięczny tłum. Wygłosiłem mowę. Tłumacz przekładał każde zdanie na język ukraiński. Za każdym razem, gdy padało imię Adolfa Hitlera, ludzie wpadali w entuzjazm i klaskali. Podczas wszystkich moich podróży w tych dniach mój samochód był obsypywany kwiatami we wszystkich miejscowościach. Wraz z niepodległością Ukrainy powołano rząd nowego państwa. Koncepcję niepodległości poparli już znani na Ukrainie intelektualiści, nauczyciele i miejscowe autorytety. Wśród nich był m.in. były premier zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej. Niemcy także z pomocą Ukraińców dokonali aresztowania polskich naukowców i intelektualistów. Wielu z nich zostanie później zamordowanych przez gestapo. Sceptycznie do akcji lwowskiej podchodzili za to inni, choćby Kubijowicz oraz działacze OUNM. Bali się oni reakcji Niemców oraz nie podobało im się, że przy całym przedsięwzięciu zostali całkowicie pominięci. Przez cały lipiec w miastach zajmowanych przez armię niemiecką i jej sojuszników odbywały się huczne ceremonie powitalne, składano publiczne przysięgi na wierność Banderze, rozwieszano flagi i organizowano pogromy na Żydach. Część szósta. Koniec ukraińskiej niepodległości. 3 lipca 1941 roku w Krakowie doszło do spotkania Stepana Bandery z reprezentującym stronę niemiecką podsekretarzem stanu generalnego gubernatorstwa Ernstem Kuntem. Ten drugi oznajmił, że Ukraińcy nie stanowią sojuszników III Rzeszy, a z proklamacją niepodległości powinni się wstrzymać, gdyż kompromituje ona działalność Ukraińców, którzy bez zgody Hitlera ogłosili niepodległość. Bandera tłumaczył, że rozkazał swoim rodakom walkę u boku Niemiec oraz stworzenie rządu na Ukrainie. Przyznał ostatecznie, że jego państwo będzie zależne od decyzji decyzji w Berlinie. Ale Hitler nie myślał o takim rozwiązaniu. Niemcy na wypadki lwowskie zareagowali tak szybko, jak tylko mogli. Błyskawicznie odebrali Ukraińcom radiostację, a 5 lipca Bandera trafił do aresztu. 4 dni później aresztowany zostanie też Jarosław Steczko. Na nic zdała się seria kolejnych wasalnych listów działaczy ONB oraz ich sympatyków do Hitlera z błagalnym tonem o uwolnienie Bandery. Na przesłuchanie trafił nawet Theodor Oberländer, któremu zarzucono, że Ukraińcy wymknęli się spod jego kontroli. Następnie zakazano tworzenia ukraińskich organizacji, które mogłyby mieć polityczny charakter. Zwolennicy Bandery zeszli do podziemia. Sytuację chcieli wykorzystać liderzy ONM, którzy przekazali Hitlerowi memoriał, deklarując w nim chęć dalszej walki przeciwko, cytuję, bolszewikom, Żydom i plutokratom. Niemcy zdecydowali więc, że nadal będą wykorzystywać co zbyt gorliwych Ukraińców w sposób taktyczno-instrumentalny. Część 7. Komisariat Rzeszy Ukraina. 16 lipca 1941 roku po naradzie Adolfa Hitlera z najważniejszymi współpracownikami podjęto decyzję co do podbitych terenów na wschodzie. Zamiast zgody na budowę państwa ukraińskiego, miejscowa ludność otrzymała ponurą wiadomość o włączeniu Galicji do generalnego gubernatorstwa pod nazwą Dystrykt Galicja oraz o utworzeniu z ziem Ukrainy oraz Wołynia, tzw. Komisariatu Rzeszy Ukraina. Na jego czele stanął dotychczasowy gauleiter Prus Wschodnich, Erich Koch. O ile w generalnym gubernatorstwie Ukraińcy nadal mieli pewne przywileje, to w komisariacie zaczęły się rządy nowego terroru, który wcale nie był lepszy od sowieckiego. Zabijano nie tylko Żydów, ale też miejscową ludność cywilną. Wielu Ukraińców zsyłano na roboty przymusowe do Rzeszy. Docelowo po wygranej przez Niemców wojnie Ukraińcy mieli być co najwyżej niewolnikami. Próbę rozwiązania konfliktu ukraińsko-niemieckiego podjął się w końcu Stepan Bandera. W połowie lipca Niemcy zwolnili go z aresztu, ale pod warunkiem, że codziennie będzie meldował się na posterunku i nie będzie opuszczał Berlina. Bandera coraz bardziej irytował Niemców regularnym napominaniem i zalewaniem korespondencją, także do samego Hitlera. Ich cierpliwość skończyła się we wrześniu 1941 roku. Bandera został aresztowany wraz z Jarosławem Steczką, następnie obaj trafili do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Aresztowania objęły około 80% składu osobowego ONB, ale jeszcze ostrzej Niemcy rozprawiali się z innymi, samozwańczymi ukraińskimi przywódcami, z którymi nie mieli żadnej styczności. Sprawa utworzenia niepodległego państwa na Ukrainie została zamknięta. O tym, jaki był stosunek Niemców do Ukraińców, świadczy też fakt, że na terytorium komisariatu nie zlikwidowali kołchozów, sądząc, że pozwolą one na jeszcze większą eksploatację ukraińskich wsi. Kropką nad i tej okupacji było wykorzystanie wciąż nadgorliwych Ukraińców z dwóch batalionów na Nachtigal i Roland. Była to już czysta kolaboracja. Niemcy stworzyli z tych grup jednostkę policyjno-pacyfikacyjną, 201 Batalion Policji Ochronnej. Dowódcą jednej z kompanii tej jednostki był wspomniany już wcześniej Roman Szuchewicz. 201 Batalion brał udział w potyczkach i zbrodniach na froncie wschodnim, po czym Niemcy w 1943 roku go rozwiązali. Do sprawy ukraińskiej niepodległości Niemcy nigdy na poważnie nie wrócili. Kwestia ukraińskiej armii powstańczej UPA czy ochotniczej służby w SS Galicien to już zupełnie inna historia, która zapewne kiedyś zostanie na kanale omówiona. W tym materiale chcieliśmy przede wszystkim skupić się na tym, co działo się w roku 1941 i jak wyglądała próba utworzenia Ukrainy w partnerstwie z Niemcami. Partnerstwie, które okazało się wyimaginowaną mrzonką.